Cześć! Nazywam się Eliza Kruczkowska i w Polskim Funduszu Rozwoju zajmuję się rozwojem innowacji. Przez ostatnie tygodnie z ciekawością obserwowałam, jak zmienia się świat, który nas otacza. Myślę, że chyba wszyscy zadajemy sobie pytanie, jak będzie wyglądała przyszłość po pandemii. Co się zmieni w edukacji, co się zmieni w technologiach związanych ze sztuczną inteligencją czy w zdrowiu? Podczas tych rozmów będę chciała dowiedzieć się od osób, które szanuję i mnie inspirują, jak będzie wyglądał świat po pandemii. W dzisiejszym odcinku Rozmów o przyszłości porozmawiamy o startupach, o finansowaniu i o Berlinie. Bo moim gościem jest Artur Karczykowski, który jest jednym z czterech inwestorów w funduszu polsko-niemieckim inwestującym w startupy. Cześć Artur.
Witam serdecznie.
No właśnie, jak to się stało, że jeden Polak dołączył do zespołu trzech Niemców i założył fundusz inwestycyjny inwestujący w polskie startupy?
Znamy się z jednym z moich partnerów z czasów studiów. Miałem szczęście, że studiowałem w Niemczech. Poznaliśmy się tak naprawdę bardziej na wspólnych imprezach. Trochę czasu sobie spędziliśmy i potem całkiem przypadkowo w 2015 roku spotkaliśmy się w pociągu. Ja wracałem z Berlina i Krystian też jechał
tak,
z Berlina.
Tak, to zawsze są takie najlepsze spotkania.
Trochę wspólnie porozmawialiśmy. Zobaczyliśmy, że jesteśmy w takim momencie naszego życia, że mamy chęć zrobienia czegoś nowego. Zauważyliśmy, że w Polsce jest dosyć duża szansa na to, żeby otworzyć ciekawy fundusz. Polski rynek nam wszystkim wydaje się tak samo fajnym, tak samo ekscytującym jak berliński rynek takie 10 lat temu, bo taki przykład najczęściej robimy, tak. Bo my jesteśmy w bardzo fajnym momencie, bardzo ciekawym momencie i o wiele większe są szanse na sukces teraz inwestując w startupy w Polsce, zwłaszcza na tym wczesnym poziomie, wczesnym etapie, kiedy my to robimy, niż w samym Berlinie, gdzie jednak jest dosyć duża ilość dorosłych startupów i startupy też są inne. My jesteśmy technologicznie o wiele ciekawszym krajem, jeżeli chodzi o startupy.
No to ciekawe, co powiedziałeś, że nasze startupy są mniej dojrzałe, czyli wydają się atrakcyjniejsze dla inwestora?
U nas jest dosyć duża, bardzo duża ilość startupów na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Trochę startupów, które się skalują i bardzo mało dorosłych startupów. Mamy parę unicornów, różne są teorie. W Niemczech tych unicornów jest paręnaście.
Unicorny to startupy, które mają wycenę w wysokości ile miliarda?
Miliarda dolarów, miliarda euro to różnie, ale raczej to jest miliard dolarów. Tak? To jest ich wycena.
Jednorożec.
Jednorożec. A więc wszyscy szukamy tego jednorożca i wygląda na to, że niedługo w Polsce kolejne powstaną albo znaczy kolejne dojrzeją. Jak pierwsze takie świeże, bardzo innowacyjne jednorożce się przytrafią nam, to całej branży pomoże, ponieważ wtedy Polska zacznie jeszcze bardziej być na świecie postrzegana jako bardzo, bardzo ciekawy gracz.
Czyli co, jesteście, twoi partnerzy są w Berlinie i przyjeżdżają do Polski na spotkania z funduszami, a ty jesteś na miejscu w Warszawie i wyszukujesz te najlepsze? Jak to wygląda?
Wszyscy wspólnie wyszukujemy, wszyscy działamy w miarę, no indywidualnie to jest źle słowo, ale wszyscy mamy te same obowiązki. Moi wspólnicy są połowę czasu w Polsce, połowę są w Berlinie. Natomiast jak są w Berlinie, zdalnie pracujemy cały czas tak samo, a więc w tych czasach koronawirusowych aż tyle dla nas się nie zmieniło. Natomiast wracając jeszcze do tego pierwszego pytania, jeżeli chodzi o to, dlaczego Polska i w ogóle może jakie są, czym się różnią te dwa ekosystemy, to to, co zauważyliśmy, mając już w Polsce ponad 1000 startupów przejrzanych i mając w Niemczech partnerów, którzy mieli szczęście tworzyć największe niemieckie fundusze, no bo Krystian jest współtwórcą chociażby Rocket Internet.
To taka wielka, jedna z najbardziej znanych, największa
spółka. A Max z Krystianem też razem Project A robili, a więc mając to polskie doświadczenie, niemieckie doświadczenie, jesteśmy w stanie bardzo ciekawe różnice zauważyć. Po pierwsze, w Polsce mamy bardzo dużo technologicznie wybitnych founderów. W Niemczech jest bardzo dużo strategicznie wybitnych founderów.
Co to znaczy strategicznie wybitnych?
Niemcy wiedzą dokładnie, jak w ambitny sposób podbić świat, w jakim ekosystemie się poruszają, jaka jest konkurencja.
Ale zrobią to rękoma Polaka, który potrafi to zrobić technologicznie.
Czasami rękoma Polaka, to nawet nie o to chodzi, ale chodzi o to, że tam jest o wiele większy know-how, ponieważ tego, czego nam w Polsce najbardziej brakuje, to jest to, co napędza amerykański świat VC i niemiecki, to są tak zwani serial founderzy, czyli osoby, które wychodzą ze startupów.
Czyli Stanach... już jakąś spółkę zbudowali, sprzedali ją i teraz robią kolejną.
Dokładnie. W Stanach jest bardzo znana PayPal mafia. To są wszyscy, którzy z PayPala wyszli. Chociażby Elon Musk i 15 innych osób.
Czyli to są osoby, które założyły kiedyś PayPala, sprzedały go i za ten kapitał, który zrobiły, dalej inwestują i zakładały kolejne spółki.
I jeszcze dalej. To znaczy już kolejne spółki założyły. Z tych kolejnych spółek coraz więcej osób miało w tych kolejnych spółkach udziały. Coraz więcej osób wychodzi na rynek. I u nas jest takich osób dosłownie paręnaście pewnie. W Niemczech jest parę tysięcy, a więc ten know-how na rynku i ta umiejętność skalowania jest o wiele większa niż w Polsce. Natomiast my w Polsce jesteśmy rewelacyjni, jeżeli chodzi o technologię. O wiele szybciej tworzymy te rzeczy, o wiele taniej, na o wiele lepszym poziomie.
No to ile taki startup na start dostaje w Berlinie?
To może zacznijmy od Polski. W Polsce to wygląda tak, że większość funduszy, które inwestują early stage, czyli na wczesnym etapie rozwoju, to jest gdzieś między już między pracą nad produktem po pomyśle, a między wejściem tego produktu na rynek. Zazwyczaj takie startupy w Polsce dostają około 2 milionów złotych w pierwszej rundzie i większość funduszy rezerwuje kolejne 2 miliony złotych na pomoc w skalowaniu w kolejnej rundzie, która zazwyczaj się czyta w tak zwane follow-on round, która zazwyczaj dzieje się w okresie, powiedzmy, roku do półtora roku.
Jeżeli dobrze się startup rozwija, dokładacie kolejne 2 miliony.
W Polsce mamy inne realia rynkowe, to znaczy sam rynek VC w Niemczech jest 20-krotnie większy niż w Polsce. Skąd takie liczby? W Niemczech mieszka 2 razy więcej osób niż w Polsce, niemiecki PKB jest 7-krotnie wyższy niż polski. Przeciętny Niemiec wydaje na inwestycje 33 euro, przeciętny Polak 3. Ta liczba wychodzi z tego, że bierzemy wszystkie inwestycje funduszy inwestycyjnych w startupy i po prostu dzielimy je przez ilość osób. A więc biorąc pod uwagę, że wydajemy w Niemczech 10 razy więcej i mamy 2 razy więcej osób, to ten rynek jest 20-krotnie
większy. To ile dostaje ten startup w Niemczech?
Natomiast wyceny nie są 20-krotnie większe i na start nie jest 20-krotnie więcej, natomiast można liczyć, że jest około 3-krotnie więcej do 4-krotnie więcej.
Czyli 6-8 milionów złotych.
Jeżeli jest to ciekawy startup, to tak.
Czyli 2 miliony złotych w Polsce, 2 miliony euro w Niemczech.
Około. Natomiast to też zależy od tego, w jakiej branży działają, no bo też pamiętajmy, że wynagrodzenia w Niemczech są o wiele droższe i samo założenie i utrzymywanie firmy jest o wiele droższe. To też na przykład my widzimy jako fundusz, no, gdzie nasze koledzy w Polsce mają większe możliwości zatrudniania osób niż my, ponieważ no, nasze koszty prawników, koszty księgowości w Niemczech są o wiele wyższe. To znaczy 10-krotnie wyższe, bym powiedział.
A teraz z perspektywy polskiego startupu, który musi sobie wybrać albo szuka finansowania, może skorzystać z polskich funduszy albo z takiego międzynarodowego jak waszy. Czy wy pomagacie startupom wejść na rynek niemiecki?
Oczywiście, że pomagamy, natomiast to nie zawsze jest tak, że niemiecki czy międzynarodowy fundusz jest lepszy dla polskiego startupu. To też zależy od tego, jaki to jest startup, jakie ma ambicje, jakie ma plany. Jeżeli startup chce zbudować największy e-commerce w Polsce, to pewnie w rękach kolegów, którzy mają inne polskie fundusze i mają tutaj bardzo mocny network i mają doświadczenie w e-commerce, jest w lepszych rękach. Trzeba też pamiętać, że fundusze dzielą się na fundusze aktywne i pasywne. Pasywne fundusze to są takie fundusze, które inwestują, oczekują raportowania, czasami spotkają się z founderami, żeby zrobić jakiś brainstorming. Aktywne fundusze to są takie, które wspierają te osoby od samego początku. Wspierają je w momencie, kiedy jeszcze nie mają finansowania, wspierają je w momencie, kiedy już są ich tak zwaną spółką w portfelu.
Czyli są takimi mentorami dla tego
startupu. Są mentorami, ale w sposób ciekawy. Znaczy, w Niemczech jest trochę inne podejście. W Polsce bardzo dużo inwestorów, aniołów biznesu stara się mówić idź w tym kierunku albo rób tamto. Niemcy są o wiele bardziej tacy delikatni.
Delikatnie mówiąc,
ale to jest dziwne, no jakby biorąc historycznie to inaczej wyglądało, ale teraz to jest kraj, który jest bardzo, bardzo ambitny i bardzo nowoczesny w podejściu i to jest tak, że my będąc aktywnym funduszem raczej staramy się być partnerem, challenge'ować, pytać, ale nigdy na przykład byśmy nie powiedzieli komuś, że ma coś zrobić, iść w jakimś kierunku. Natomiast wracając do aktywnych i pasywnych funduszy, to po pierwsze szukając funduszu trzeba zobaczyć, czy pasuje do branży i do etapu, o którym już mówiliśmy. Po drugie, czy jest to fundusz, który aktywnie wspiera, czy pasywnie wspiera, bo są fundusze, które po prostu mówią, że nic nie robią.
A wy jak wspieracie?
My jesteśmy bardzo aktywnym funduszem. To znaczy, my poświęcamy dużo, czasami nawet o wiele za dużo czasu startupom. Ja na przykład bardzo dużo czasu poświęcam nawet pomagając wam w Szkole Pionierów rok temu, czy będąc często w jury. Ja bardzo to czasu dużo na to poświęcam, żeby też tą całą naszą społeczność trochę wylokować i pomóc ludziom, nawet jeżeli w nich nie zainwestujemy, ponieważ po pierwsze robię to chętnie, a po drugie to też zawsze wraca, tak? A więc wracając do tego, czy lepszy, lepiej mieć zagranicznego inwestora, czy polskiego inwestora, to jest zawsze, tak jak mówiłem, pytanie ambicji, pytanie planów. Jeżeli ktoś chce zrobić międzynarodowy, globalny startup, to wiadomo, że niemiecki czy międzynarodowy fundusz o wiele lepszym partnerem będzie, gdyż my mamy bardzo mocny network w Niemczech, też przez naszych partnerów mamy i inwestorów, no bo też częścią startupu są nasi inwestorzy. TFR jest inwestorem u nas, ja jestem inwestorem, Max jest inwestorem.
Czyli włożyliście swoje prywatne pieniądze.
Każdy z nas jest inwestorem, ale oprócz tego mamy jeszcze 11 czy 12 inwestorów, których tak dobieraliśmy, żeby to były osoby, które dają nam tak zwane smart money, czyli mądre pieniądze. Czyli my mamy inwestorów także z branży.
I to którzy też się angażują w rozwój tej firmy.
Dokładnie. My te osoby potrzebujemy przede wszystkim, żeby na początku analizować takie firmy, a potem, żeby im pomagać w skalowaniu. Mhm. A więc jeżeli ktoś ma globalne plany, no to wiadomo, że w międzynarodowym funduszu jest w lepszych rękach. Mhm. Aczkolwiek też trzeba przyznać, że u nas jest parę funduszy, które inwestują nawet w późniejszych etapach, które mają rewelacyjny network. A więc to
czyli możesz być polski, ale być bardzo dobrze połączony międzynarodowo.
Dokładnie.
No dobra, ale że spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o przyszłości, bo ta cała seria rozmów o przyszłości ma służyć temu, żeby zastanowić się, jak będzie wyglądał świat po pandemii. I w sumie też dlatego chciałam z tobą porozmawiać, żebyś pokazał to z perspektywy naszego sąsiada. Jak w Niemczech sobie radzicie pandemią, bo ty jeździsz między tymi dwoma krajami, no do tej pory jeździłeś, to jak wygląda świat startupów po pandemii w Polsce i jak wygląda świat startupów po pandemii w Niemczech, bo masz perspektywę z tych dwóch krajów.
Niemiecki rynek i ogólnie globalny, czyli niemiecki, amerykański rynek jest o wiele lepiej zbadany od polskiego. To jest pierwsza różnica, czyli mamy tam o wiele dokładniejsze dane. Co te dane mówią? Po pierwsze mówią to, że globalnie wyceny startupów spadły o 20-30%. Docelowo największe fundusze VC przewidują spadki wycen w ciągu kolejnych 12 miesięcy do 41%, o 41%. Oczywiście ma na to wpływ fakt, iż wiele startupów, które są już w późniejszym etapie, działa w branżach, które zostały bardzo mocno dotknięte poprzez COVID. U nas sytuacja jest inna. My jesteśmy bardzo świeżym rynkiem. Ja osobiście przygotowałem się do naszego spotkania, rozmawiając z innymi kolegami, którzy mają fundusze i my nie zauważamy dużych spadków w Polsce. To znaczy najciekawszy startup, który my oglądamy, a rozmawiamy z nimi od pół roku, ma przecenę na poziomie 10%.
Okej. Bo niektóre media mówią, prawda, że konsekwencją pandemii jest spadek wycen startupów w Polsce. Czyli wy tego nie widzicie?
Widzimy to na o wiele mniejszym poziomie niż za granicą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że 20% wszystkich globalnych startupów mówi, że ich przychody się nie zmieniły. 40% ma znaczne wzrosty. 40% ma znaczne spadki. A więc to jest też tak, że tutaj są wygrani i przegrani.
A w jakich branżach jesteśmy w stanie zobaczyć, jakie branże wygrały na pandemii?
No, oczywiście wszystko, co jest związane z e-commerce'em, z cyfrową rozrywką, gaming, e-sport, ale ogólnie gaming bardzo mocno poszedł do góry. No nie wiem, ja akurat ostatnio analizowałem parę spółek z tego zakresu i w maju 2019 roku w Counter-Strike'a naraz grało 600 tysięcy osób, a w tym maju to było 1 300 000. Ja akurat w czasie pandemii analizowałem właśnie ten rynek chociażby i musiałem co tydzień zmieniać analizę. Bo co tydzień ten rynek rosł o 10%. E-commerce. My zaczęliśmy w tym pierwszym miesiącu pandemii, my nakupowaliśmy tyle laptopów, tyle elektrycznych gadżetów, że ten rynek bardzo mocno poszedł.
I wszystko, co pozwala nam realizować siebie i swój czas wolny, który jest w domu,
tak,
poszło do góry.
Tak. VOD, czyli telewizja, nazwijmy ją internetową, różnego rodzaju systemy subskrypcyjne, różnego rodzaju właśnie cyfrowa rozrywka, czyli ten entertainment, e-commerce, wszystkie też software'y, tak,
do chociażby czyli to oprogramowanie
do telekonferencji. To bardzo mocno poszło do góry. Oczywiście no, wiemy, kto najbardziej dostał, tak? Cała Horeca, hotele, Airbnb. Ja też w rynku nieruchomościowym działam. Tam jest bardzo ciekawa sytuacja teraz.
To czy pójdą nieruchomości do góry, czy nie pójdą? Wszyscy się nad tym zastanawiają. Czy spadną ceny?
No, na razie szły do góry i my jako deweloperzy, ja też się w tym temacie niedawno wypowiadałem, no, na razie nie zakładamy przecen. Dlaczego? Gdyż podaż jest mniejsza. My coraz mniej budujemy, coraz trudniej jest o pozwolenie. To jest tak, że ilość mieszkań, które są teraz na rynku i będą w przyszłym roku, będzie znacznie mniejsza niż to, co było jeszcze dwa lata temu. Troszeczkę więcej mieszkań z rynku wtórnego nam trafia na rynek, gdyż po prostu mamy taką sytuację, że Airbnb nagle przestało istnieć, czyli najem krótkoterminowy. I jak wróci, to będzie bardzo musiał mocno z hotelami walczyć. A jednak no, ja bardziej ufam hotelowi niż mieszkaniu, bo w hotelu mam wszędzie zagwarantowaną czystość, a w mieszkaniu tylko w mieszkaniu, ponieważ właściciel mieszkania nie ma wpływu na klatkę i na schody. A więc nie będzie przecen, będzie mniej mieszkań na rynku moim zdaniem, więcej będzie zakupów inwestycyjnych, ale generalnie ten rynek bardzo mocno zwolni.
A jak wasz fundusz przeszedł lockdown? Czy inwestowaliście w tym czasie, czy siedzieliście zamknięci w domu?
Z jednej strony siedzieliśmy zamknięci w domu, ale my mamy doświadczenie w zdalnej pracy, a więc dla nas to nie była aż tak duża zmiana. Na pewno zauważyliśmy negatywny wpływ tego, że nie widzimy się parę razy w tygodniu. Na pewno zauważyliśmy dużą różnicę, jeżeli chodzi o pozyskiwanie startupów, bo o wiele więcej startupów się zgłasza do nas, ale z całego świata, z gorszą jakością ogólnie. Przestały istnieć eventy, czyli nie wiem, chociażby Wolf Summit czy inne eventy fizyczne, przestały istnieć i przeniosły się w świat cyfrowy, co dało tą zaletę, że są co miesiąc, ale tą wadę, że jakościowo to jednak nie jest to, co było. Natomiast jeżeli chodzi o samo inwestowanie, to my na początku lockdownu zamknęliśmy naszą rundę, to znaczy podwyższyliśmy kapitalizację naszego funduszu, wpuściliśmy paru kolejnych inwestorów.
Czyli ile teraz jest wasz fundusz? W jakiej wysokości? Cała pula?
Nasz fundusz jest w wysokości około 72 milionów złotych w tym momencie.
72 miliony złotych. Co do zainwestowania w startup.
Co nam, oczywiście od tego odchodzi jakiś management fee, no bo musimy jakoś ten team utrzymać, mamy bardzo mały team. Natomiast to przekłada się na około 20 inwestycji w startupy plus około 10 inwestycji w kolejny etap startupu.
I mówiłeś, że już macie 3.
Już mamy 3 startupy. Ostatnią inwestycję zamknęliśmy podczas COVID-u. Nadal bardzo aktywnie szukamy startupów.
A kogo szukacie? Jakbyśmy mogli do kamery powiedzieć, może ogląda nas jakiś przedsiębiorca, który szuka finansowania, to kogo szuka? Sunfish.
Jest to, tak jak mówiłem, my jesteśmy bardzo ambitnym funduszem, czyli ponad 1000 startupów już przeanalizowaliśmy. Co kwartał 100-110 analizujemy dokładniej. My inwestujemy przede wszystkim w founderów, którzy mają globalne ambicje, którzy poruszają się w świecie bardzo technologicznym. My to nazywamy deep tech, czyli szukamy startupów, które zajmują się machine learning, sztuczną inteligencją, Internet of Things, ale bardziej tą software'ową częścią IoT, DevOps'owe tematy. Im bardziej skomplikowane, zaawansowane i skalowalne tematy w obrębie B2B, czyli business to business, tym bardziej nas interesują. My inwestujemy w skomplikowane spółki. Jedna z naszych inwestycji to jest Molecule One, spółka, która zautomatyzowała syntezę chemiczną. Okay. Druga spółka to jest chociażby właśnie nasza ostatnia inwestycja, czyli Ether Biomechanical, spółka, która z jednej strony robi protezy, ale z drugiej strony docelowo chce być globalnym liderem, jeżeli chodzi o analizę biosignalingu, czyli sygnałów, które idą od naszych nerwów, są przetwarzane przez mikrokomputer i są przekładane na bardzo płynne ruchy silników serwo. A więc my lubimy skomplikowane tematy.
To jest takie ogłoszenie. Im bardziej skomplikowany pomysł biznesowy, to zgłaszajcie się do Sunfish Partners.
Zapraszamy, cały czas aktywnie inwestujemy. Na stronie www.sunfish.vc można znaleźć informacje, w co inwestujemy i nawet formularz, pod który można się zgłosić, albo bezpośrednio mailowo do artur@sunfish.vc. Cały czas szukamy i też cały czas pomagamy bardzo chętnie. Dlatego, że jeżeli ja bym miał fundusz, który wiesz, inwestuje w startupy, które mają mieć w Polsce sukces, byłoby o wiele łatwiej, bo jest tego mnóstwo. Mamy mnóstwo startupów, które mają fajne polskie pomysły, w Polsce będą miały sukces i w miarę szybko wyjdą na jakieś europejskie kraje. Ale bardzo mało jest takich naprawdę, wiesz, mega ambitnych ludzi. Największa różnica jest taka, że my jesteśmy za mało ambitni, jeżeli chodzi o fundusz.
Tak.
Founderzy są za mało ambitni, oni są skromni. Oni mówią, zróbmy coś w Polsce, może zarejestrować. Jest parę gwiazd, parę przebojowych, bo jest paru zwariowanych ludzi. To jest jedna różnica. Druga różnica jest taka, że 99,999% nie ma pojęcia o swojej konkurencji. Mhm. To Ja dlatego mówię tak, że nie ma pojęcia, ponieważ oni, chcąc robiąc nowe samochody elektryczne, mówią, że ich konkurencją jest BMW, Mercedes i Tesla, a nie patrzą na te wszystkie firmy, które są na ich stadium i właśnie zostały dofinansowane, które są jeszcze w stealth modus. Oni nie szukają na YouTubie, gdzie można mnóstwo znaleźć, na Crunchbase, gdzie, wiesz, nie starają się dojść, na przykład nie googlują tej frazy, którą oni opisują swoją firmę ze słowem startup, nie patrzą, kto jest founderem i nie googlują tego foundera. Można tyle rzeczy znaleźć. Ja na prawie każdym spotkaniu jestem w stanie znaleźć 5-10 konkurencyjnych startupów.
To czy jest... to tak zakochani w swoim pomyśle?
Nie, są zaślepieni.
Są niedoświadczeni.
Niedoświadczeni.
To znaczy, po pierwsze, bardzo wierzą w swój pomysł, ale po drugie, z racji też, no, jednak troszeczkę braku doświadczenia, ten element jest u nas niedoceniony.
To jak twoim zdaniem będzie wyglądał świat po pandemii? Co się zmieni?
Co się zmieniło? Od tego zacznijmy. Przede wszystkim parę haseł. Po pierwsze, rodzina.
Rodzina?
Tak.
A co ciekawe.
Wszyscy spędzaliśmy i spędzamy o wiele czasu z naszymi dziećmi niż to dotychczas
robiliśmy. Wiele więcej, tak.
Staliśmy się rodzicami. Zaczęliśmy z nimi więcej rozmawiać. Mamy dla nich czas.
Poznaliśmy swoje dzieci, którzy mówią.
Absolutnie poznaliśmy swoje dzieci. To jest fakt. Stały się niektóre rzeczy, które już się nie zmienią. To znaczy, moim zdaniem, relacje rodzinne są o wiele mocniejsze. Pary, które miały problemy, się rozchodzą. Pary, które działały średnio, działają lepiej. A pary, tak jak ja mam szczęście, które fajnie działają, działają jeszcze fajnie. Są jeszcze fajniejszym teamem. Nauczyliśmy się być nauczycielami. Dzieci nauczyły się coś o naszej pracy, ponieważ byli przy naszej pracy. Natomiast rodzina to jest pierwsza, największa zmiana i w tej rodzinie jest jeszcze drugi element taki, że zobaczyliśmy, jak ważni są nasi rodzice, nie mają z nimi kontaktu przez miesiąc, dwa. Tak, tylko telefoniczny. Ale z drugiej strony rodzice nauczyli się FaceTime.
Innych. Częściej przez transformację cyfrową.
I tu przechodzimy do drugiego punktu. Transformacja cyfrowa. Moim zdaniem świat nigdy nie dostał takiego kopa cyfrowego, jak tym razem. Tak? Jest taki fajny mem. Kto miał największy wpływ na transformację cyfrową w twojej firmie? CEO, CFO czy COVID?
Oczywiście COVID.
Ja akurat też miałem szczęście tworzyć, być founderem w software house i nadal mam z moimi byłymi wspólnikami kontakt i zauważyłem, oni obsługują banki w tym momencie. Tam była panika. Oni się uczyli zdalnej pracy, bo nikt nie był do tego przygotowany. Wszyscy uczyliśmy się zdalnej pracy.
No mamy w PFR-ze tak samo się przesiedliśmy na Teamsy, czyli to rozwiązanie Microsoftowe i właściwie całe ostatnie, do tej pory pracujemy, tak w ten sposób się spotykamy.
A więc nagle świat się jeszcze bardziej zdigitalizował, dokupiliśmy sporo sprzętu, nauczyliśmy się lepiej z niego korzystać, zauważyliśmy, że praca w domu jest ciekawa, wydajna. Częściowo ludzie są bardziej wydajni w domu. Ja rozmawiam z kolegami, którzy są, nie wiem, prezesami banków. Oni się boją, że im ludzie nie wrócą do roboty.
Bo nie będą chcieli.
Już zmieniają layouty biur, tak, żeby były biura rotacyjne. Już zmieniają rodzaj tak, że będą 2-3 dni w pracy, 2-3 dni w...
Czyli tak dobrze nam było pracować zdalnie, że nie chcemy wracać do biur?
Częściowo praca zdalna była o wiele bardziej wydajna, ponieważ nie mieliśmy tego luksusu związanego z czasem, bo obok były dzieci, a więc przestaliśmy chodzić na te idiotyczne spotkania, gdzie po półtorej godziny siedzieliśmy. I efektem było to, co można było na mailu zrobić w 15 minut albo na callu w 30. A więc kolejną dużą zmianą jest to, że nagle wszyscy staliśmy się jeszcze o wiele bardziej cyfrowi i ta troszeczkę starsza część społeczeństwa nauczyła się wielu rzeczy, których dotychczas nie umiała. Mhm. Kolejna rzecz to jest natura.
Zatęskniliśmy za naturą, doceniliśmy naturę.
Ja mam bardzo duże szczęście, że mieszkam pod Warszawą, mam ogród, ale to, co się u mnie dzieje teraz, to jest niesamowite. Ja nie mogę spać, bo tak ptaki śpiewają. Jest czysto. Widać na wielu badaniach, jak świat się powoli zmienia. Samoloty przestały latać. Moim zdaniem samoloty nie będą już nigdy latały w tak dużej częstotliwości, jak latały. To znaczy, zwłaszcza za granicą, w Stanach, w Niemczech, latanie to była alternatywa do pociągu i do samochodu, nawet do tramwaju czasami. Oczywiście przesadzam, tak? Ale to było tak, że my non-stop lataliśmy.
Tak.
Teraz będziemy mniej latali. Trochę spółek upadnie, to latanie będzie droższe. Będziemy się w bardziej przemyślany sposób przemieszczali. To ma swoje...
Szanować będziemy swój czas, prawda? Bo skoro okazało się, że nie musimy latać gdzieś, żeby odbyć spotkanie, możemy je odbyć wirtualnie.
Dokładnie.
Ja sama do Brukseli jeździłam czasami tak, do spotkania w Komisji Europejskiej, lecąc o 5 rano, wracając o 16. Też miałam tego dosyć, bo to było po pierwsze a męczące, a po drugie nagle się okazało, że takie negocjacje czy spotkania można zrobić też przez internet.
Dokładnie. I nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek wrócimy do tego poziomu, ale na pewno będzie to inaczej wyglądało. To znaczy, nasza planeta odetchnie. No co to dużo mówić? No, po prostu nasza planeta przez to odetchnie. My też zaczynamy inaczej nasz wolny czas spędzać. Moim zdaniem też to, że byliśmy w domu, dało wiele osobom możliwość przemyślenia wielu rzeczy. Nawet reorganizacji życia, reorganizacji jakichś swoich takich najważniejszych filarów, które mamy. Może podjęcia paru innych decyzji. Ja mam wielu znajomych, którzy teraz mają inne plany zawodowe.
Co zmienili?
Zawsze miałem albo znajomych, którzy byli tak jak ja, przedsiębiorcami, którym trudno było pracować pod kimś w jakiejś dużej korporacji, albo miałem znajomych, którzy pracowali w dużych firmach i się bardzo dobrze czuli w tym, że pracowali od godziny 8 do godziny, nie wiem, 16 i że codziennie mieli jakieś powtarzalność. Te osoby, miałem wrażenie, niektóre tęskniły za tym, żeby coś samemu zrobić. I teraz widzę u paru moich znajomych, że jednak coś tam się dzieje. Ktoś tutaj coś skończył, ktoś nagle przeszedł zupełnie gdzie indziej, otwiera, nie wiem, cukiernię. Różne zmiany są, tak? No bo jednak, no, ja nie wiem jak ty, jak państwo, ale ja miałem wrażenie, że miesiąc w tym roku wyparował. Po prostu.
Poświęciliśmy go tak dla siebie.
Nie wiem, czy do końca dla siebie. Część jego poświęciliśmy dla siebie, część na to, żeby w ogóle zrozumieć, co się w tym świecie dzieje. Tak? I to w świecie, w którym media wykorzystywały w niesamowicie agresywny sposób, żeby sobie nabijać oglądalność. Tak?
Bo wiele, i straszyć nas trochę,
jak to się wydarzy. O wiele za dużo było chaosu komunikacyjnego, jak chodzi o COVID, a o wiele za mało konkretów. To też był ten okres. Ja więc przez to moim zdaniem, poza tym, że rodzina się zmieniła, że zmieniła się cyfry, że jesteśmy bardziej digital, bardziej nowocześni, to też mam nadzieję, że to będzie miało długofalowy wpływ na naturę. Nie wiem, jak będziemy się witali za 2 lata.
Łokciem.
Tak? Zobaczmy, jak to będzie wyglądało, no bo teoretycznie, jeżeli my naprawdę nadal wszyscy analizujemy, gdzie była ręka, myjemy się, mamy dystans, przybijamy piątki, nie wiem, łydki czy cokolwiek. Jeżeli to zostanie, to też teoretycznie powinniśmy trochę mniej chorować w przyszłości. Ja nie wiem, kiedy ostatnio słyszałeś, że ktoś kaszle przy tobie.
A to prawda.
Ja bardzo dawno, jeżeli ktoś by kaszlał, to ja bym się bardzo krzywo na niego spojrzał. A kiedyś to było normalne, że co druga osoba kaszlała, bo wczoraj za dużo wypaliła na przykład, tak? Albo nie.
No słuchaj, Artur, powiało optymizmem, polepszyliśmy nasze relacje rodzinne, zweryfikowaliśmy te, które nam nie służą. Natura odżyła i jeszcze chyba lepiej nam służy. A my przeszliśmy transformację cyfrową i takie biznesy jak twoje będą pewnie jeszcze bardziej dynamiczniej i szybciej rosły.
Zgadza się. Bardziej ambitnie na pewno. To znaczy, to jest też, teraz mamy czas, żeby moim zdaniem wszyscy razem bardziej ambitnie podejść do życia i z tego, co się stało, po prostu zrobić, wyciągnąć wnioski i jak najlepiej po prostu dalej żyć.
Super. No to życzmy sobie, żebyśmy jak najlepiej dalej żyli w zdrowiu i w takiej spokoju i harmonii, którą przyniosłeś dzisiaj tutaj do tego odcinka.
Bardzo serdecznie dziękuję też, że mogłem być częścią.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję
Państwu.